La Cosa Nostra znaczy po naszemu nasza sprawa. Mafia to tajna sycylijska organizacja przestępcza w Palermo. Powstała, kiedy Hiszpanie okupowali Sycylię. Była swoistym ruchem oporu. Ma koneksje z władzą, policją, firmami, prowadząc przy tym działalność gospodarczą finansowaną z przestępczości. Rozprzestrzeniła się w Sycylii w XIX wieku na resztę Włoch. To w tym czasie liczba przestępstw na Sycylii wzrosła niebotycznie, bo właściciele ziemscy czy kościół katolicki korzystał z pomocy mafii. Doszło do tego, że przez dziesięciolecia, żeby sycylijski polityk miał dostać się do parlamentu, musiał pytać mafię o pozwolenie. 100 lat później mafia dotarła na grunt amerykański, gdzie rozwinęła działalność w USA. Mafie działają również w Kolumbii, Boliwii czy Rosji. Mamy również własne. Jest kilka teorii, skąd wzięła się nazwa mafia. Tu trzeba się cofnąć do 1282 roku, kiedy to Wielki Poniedziałek. Niestety doszło do zdarzenia tragicznego. Włoska panna młoda została zgwałcona przez francuskiego żołnierza. Miejscowi mogli tylko w jeden sposób zareagować. Zaatakowany garnizon francuskich żołnierzy spustoszał, po tym jak mieszkańcy zlikwidowali kilka tysięcy żołnierzy. Po włosku mafia oznacza moja córka, a te słowa Sycylijczycy zaczęli stosować jako swój okrzyk bojowy. Historia lubi wyróżniać. Na wyróżnienie zasługuje niewątpliwie Don Vito Cascioferro, jeden z największych przywódców mafii sycylijskiej w historii. Jako że był poszukiwany na Sycylii, wyjechał do USA. Tam przejął kontrolę nad organizacją o nazwie Czarna Ręka, gdzie nauczał jak najskuteczniej wymuszać haracze, m.in. ukuł powiedzenie, że aby zebrać śmietankę, trzeba nauczyć się nie tuć tej całej butelki. Jako że w USA też zaczął być poszukiwany, to wyjechał z powrotem na Sycylię, gdzie masowo produkowali fałszywe dolary, które następnie wysyłali do USA. Mafijne występki przerwał mu sam Benito Mussolini, który na terenie Włoch chciał wyplenić mafijne struktury. Został zatem aresztowany. Rząd, kiedy się przekonał, że nie ma dostatecznej ilości dowodów, sfabrykował ich całą masę, dzięki czemu stosunkowo młody Don Vito trafił do więzienia, gdzie zmarł, nie odzyskawszy wolności, po 3 latach odsiadki. Dłużej z kolei pożył brutalny i dość bezwzględny Luciano Leggio, włoski mafiozo, jeden z najważniejszych bossów, czyli capo di tutti capi, mafii sycylijskiej w całej historii. Ten zmarł mając 70 na karku. Następnie Michele Greco dożył 84 roku życia i odszedł w 2008. Ten znany był pod pseudonimem Papież, Il Papa, a na taki tytuł sobie zasłużył dzięki zdolnościom interpersonalnym. Potrafił współpracować też z innymi rodzinami mafijnymi. A trzeba powiedzieć, że dożył sędziwego wieku z racji genialnej przykrywki. Władze uznawały, że Il Papa jest czarną owcą rodziny. Jako bogaty, szanowany posiadacz ziemski i członek zarządów licznych firm urządzał przyjęcia dla prominentnych postaci świata polityki, bankowości, arystokracji czy nawet policji. Urządzał dla wszystkich polowania. To jak takiego człowieka posądzać o bycie szefem jednej z najniebezpieczniejszych organizacji, jaki ten świat widział? 87 lat dożył Salvatore Riina, a zmarł niedawno, w 2017 roku, w Parmie. Podobno zgładził jakieś 40 osób osobiście, zlecając przy okazji zabójstwa na lewo i na prawo w liczbie ponad 400. Dość brutalnie załatwiał interesy, stąd nazwano go La Belva, czyli bestia. Na miano zdrajcy w świecie mafijnym zasłużył sobie z kolei w pełni Tommaso Buscetta, który zmarł w 2000 roku na Florydzie. Każdego w mafii obowiązuje omuerta, czyli zmowa milczenia. Wiadomo, przecież nie może swobodnie opowiedzieć żonie na pytanie: kochanie, jak tam spędziłeś dzień w pracy? A Tommaso Buscetta to jeden z pierwszych bardzo wysoko postawionych mafiozów, którzy sypnęli. Jak wspominałem, początek XX wieku to czasy mafii i gangsterki w USA. Tam walczyły ze sobą o wpływy gangi włoskie z irlandzkimi czy żydowskimi. Niektóre miasta były rządzone jedynie przez mafię. Takimi miastami były choćby Chicago czy Nowy Jork. Szczególną wodą na ich młyn była prohibicja. Mafiozi zarobili fortuny, które potem przekazywali na rzecz zyskiwania wpływów w polityce i finansach. Lata 20. rozpoczęły się pomyślnie, skończyły się wojną między rodzinami. W wyniku wojny Castellamaryjskiej stara mafia amerykańska przestała istnieć, a nowa na nowo zdefiniowała pojęcie mafii. Lata 30. to lata narodowego syndykatu, gdzie rządził m.in. polski Żyd Meyer Lansky. handlowali narkotykami, bronią, podczas gdy niektórzy zadowolili się opanowaniem w latach 60. XX wieku przemysłu filmowego w Hollywood czy kasyn w Las Vegas. Do 1935 roku wprowadzono w życie ambitny plan. Postanowiono połączyć wszystkie etnicznie zróżnicowane mafie z całego kraju, likwidując przy okazji wszystkich opornych wobec najnowszej wizji przestępczości zorganizowanej. Zamiast legendarnego Capo di Tutti Capi powołano komisję syndykatu. Obecnie 30 rodzin kontynuuje tę wieloletnią już tradycję. Jeśli chodzi o struktury, to u szczytu piramidy znajduje się szef, Don, ojciec chrzestny, który wybiera człowieka numer 2 całej rodziny, czyli podszefa. Ten nadzoruje lukratywne przedsięwzięcia, otrzymuje w nagrodę procent. W przypadku jakby szef trafił do aresztu, ten dowodzi, czy w przypadku śmierci swojego jedynego przełożonego najczęściej tego zastępuje. Trzecią najważniejszą osobą jest consigliere, czyli doradca rodziny, prawa ręka szefa. Jest najbardziej doświadczony, wie jak działać. Tę trójcę od żołnierzy dzielą wyłącznie kapitanowie, czyli dowódcy od 10 do 20 żołnierzy. Wybierani przez szefa wykonują wszelkie zadania, a zdarza się dość często, że mają taką władzę, że po śmierci Dona odchodzą, by założyć własną rodzinę. Żołnierze odwalają całą brudną robotę, w zamian za co stają się nietykalni, a dodatkowo mogą korzystać z rodzinnych koneksji. Rzecz jasna, w zawód mają wpisane niekiedy krótki żywot, więc raz na jakiś czas dochodzi do rekrutacji. Aby zostać zrekrutowanym, należy ubiegać się o status współpracownika. Ten może być gońcem rodzinnym, czy wspierać daną rodzinę w jej działaniach. Dobrym materiałem na współpracownika jest zazwyczaj niepospolity, a pospolity przestępca, skorumpowany związkowiec czy prężnie rozwijający się biznesmeni. Jak mówi porzekadło, co kraj, to mafia. Powiedzieć coś należy na temat tych z Rosji, Azji, Kolumbii czy Polski. Sącewska brać przez FBI jest uznawana za najpotężniejszą euroazjatycką organizację przestępczą. Po rozpadzie Związku Sowieckiego w 1991 roku powstał szereg zorganizowanych grup przestępczych działających na styku rosyjskich służb specjalnych i wielkiego biznesu. Sącewska brać powstała pod koniec lat 80. w Sącewie, południowo-zachodniej części Moskwy. Skupiała głównie bezrobotnych, mających problemy z prawem i recydywistów. Z czasem do kółeczka zaczęli się schodzić byli agenci KGB. Założycielami są Siergiej Michajłow, kelner, który postanowił zejść na drogę bezprawia, oraz jego kolega z dzieciństwa Wiktor Averin. Im bardziej słabł ustrój sowiecki, tym ich organizacja rosła w siłę. Dzięki okolicznemu lotnisku ich przemyt kwitł w najlepsze, ale byli solą w oku Czeczenów, którzy początkowo wysiudać brać z interesu chcieli, ale nie na długo, bo już wkrótce opanowali Moskwę. W sensie sącewska brać opanowała. Potem poszerzyli swoje wpływy o USA i kolejne kraje. Mają swoich ludzi w ponad 50 krajach na całym świecie. Jednak najmocniejszą pozycję mają w USA i zachodniej Europie. Współpracowali lub nadal współpracują z serbskimi, chińskimi, włoskimi, kolumbijskimi mafiami. Zaczynali od narkotyków, broni, haraczy i prostytucji. Potem przerzucili się na przestępstwa gospodarcze. Mają szeroko zakrojone znajomości w służbach specjalnych. Prawo rosyjskie, nie uznające ekstradycji tradycji swojego, powoduje, że mafia może swobodnie działać na terenach innych krajów i w razie czego ewakuować swoich ludzi do kraju, bez obaw, że rosyjskie władze kogoś wydadzą. Są dość przekonujące argumenty przemawiające za tym, że sam Władimir Putin pośrednio czy bezpośrednio przyczynił się do podtrzymania braci w dobrej formie. Mają mnóstwo potężnych firm w Europie. Ich banki oferują atrakcyjne pożyczki, a luksusowe restauracje kuszą foie gras z dodatkiem szałwii i szafranu. Kontrolują hazard i pociągają za sznurki w sektorze energetycznym. Są nietykalni, stoją ponad prawem i mają się całkiem dobrze. Jakuza działająca od XVII wieku obecnie liczy ponad 100 tysięcy osób. W czasach, kiedy Japonia jeszcze cieszyła się urokami izolacji na arenie międzynarodowej i względnym pokojem, jedynymi niezadowolonymi było niespełna 500 000 bezrobotnych samurajów. Ich ofiarą zaczęli padać chłopi, a w ich to obronie stawali machi yako, czyli dobrotliwi kupcy, którzy z czasem zaczęli kontrolować hazard i domy publiczne. Zaczęto nazywać ich Jakuza. od najgorszego układu kart w popularnej podówczas grze karcianej Ojczo Kabu. Mitem jest, że każdy musi mieć wytatuowane całe ciało, co prawda nierzadkim widokiem jest 70% ciała pokrytego taką właśnie sztuką wizualną, ale nie jest to konieczne. Będąc w organizacji niegdyś łamiąc jedną z jej zasad, zgodnie ze średniowiecznym obyczajem, obcinano sobie małego palca w geście przeprosin. Dzisiaj praktyczność jest w cenie, a takie okaleczanie się nikomu nie służy. Służą za to układy. Te z wymiarem sprawiedliwości powodują, że rzadko kiedy wychodzą na światło dzienne wiadomości na ich temat. Wiadomo co nieco na temat najpotężniejszego mafiozy Kazuo Taoka, nazywanego Niedźwiedziem, który zasłynął z tego, jak zaciekle atakował swoich przeciwników do tego stopnia, że potrafił im rozrywać twarz gołymi rękoma. Podczas zamachu na jego życie w 1978 roku zamachowiec strzelił mu w tył głowy. Kula przeszła na wylot, wychodząc ustami. Przeżył, zyskując miano nieśmiertelnego. Parę tygodni później cała męska część rodziny zamachowca zniknęła w tajemniczych okolicznościach, a jego samego znaleziono wiszącego na drzewie. Początkowo organizacja czerpała zyski z hazardu i prostytucji, ale jak każda inna przestępcza działalność, zaczęli inwestować w hotele, pola golfowe czy handel nieruchomościami. Można powiedzieć, że organizacja również dorobiła się na zaciąganiu kredytów w licznych bankach. Cały sekret ich pomyślnej inwestycji polegał na tym, że kiedy tylko banki zaczęły doszukiwać się swoich pieniędzy, nagle zaczęli ginąć dyrektorzy banków. Łącznie 9. Potem stało się to, co jedynie mogło się stać. Anulowano mafii wszystkie długi. Choćby Sącewska brać czy Yakuza, nie wiadomo jak bardzo prężyły muskuły, to i tak największym światowym producentem i dystrybutorem narkotyków jest kontynent południowoamerykański, w szczególności kolumbijskie kartele. Wspomnieć należałoby na temat Wielkiej Trójcy, czyli kartel Skali, najbardziej wpływową organizację handlu narkotykami, kartel z Medellin, jeden z głównych producentów kokainy, czy kartel Wybrzeża Północnego, który zajmuje się głównie przemytem narkotyków. Na wzmiankę również zasługuje przestępczość zorganizowana w Polsce. W czasach PRL powstały zręby świata przestępczego, gdzie milicja czy funkcjonariusze służb bezpieczeństwa utrzymywały stałą kontrolę nad interesami. Kiedy PRL rozwiązano, to rozwiązano również SB oraz MO. W ich miejsce pojawiły się policja oraz Urząd Ochrony Państwa, a początek lat 90. XX wieku przeszedł do historii jako najgorętszy okres walk polskich gangów. Gang Pruszkowski przez wiele lat był najpotężniejszy. Była i Łódzka Ośmiornica, czy Świdnicki Gang Bokserów. Do historii przeszli m.in. Wojciech K., pseudonim Kiełbasa, Andrzej Kolikowski, pseudonim Pershing, Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa, Ireneusz Jesionowicz, pseudonim Gruby Irek, Nikodam Skotarczak, pseudonim Nikoś, czy Stanisław S., pseudonim Kaptur. Dzięki bardzo serdeczne za wysłuchanie i obejrzenie. Mam nadzieję, że się materiał podobał. Jak tak, dajcie kciuki do góry, jak nie to w dół, jak średnio to w bok, a my się widzimy czy słyszymy przy okazji następnego filmu. A to może oznaczać, że już jutro. To tyle na ten temat, prosto z mostu. Pozdrawiam.